Dziś w ramach zmiany, tak żeby się nie przyzwyczajać do księdza Roberta. Nie, albo też w drugą stronę, żeby było trochę świeżości, więc dzisiaj kleryk Michał poprowadzi. Ja tu jestem obecny, ale poprosiłem go o to, tak jak dwa lata chyba temu, poprosiłem także kleryka naszego do tego, żeby Przemka, żeby też poprowadził tutaj. Słuchajmy się.
Dobrze. Ja chciałem dzisiaj zaprosić każdego z nas do rozważania na temat duchowości maryjnej, na temat czym jest katolicka duchowość maryjna i jak ją należy rozumieć. I tutaj jest tekst, którym będziemy się posługiwać, będziemy się na nim opierać, ja będę starał się do niego komentarz pewien powiedzieć. Jest to konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Konstytucja jest to dokument teologiczny najwyższej rangi doktrynalnej i dogmatyczna oznacza, że mówi o prawdach wiary, o tym, co Kościół naucza, jak Kościół naucza. I tutaj wziąłem fragmenty z tej konstytucji. To są wybrane punkty, które mówią o Matce Bożej, i też jej posłannictwie w Kościele. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie przyjrzeli się tym punktom i zastanowili się też nad tym właśnie, jak rozumieć duchowość maryjną, czym jest duchowość maryjna i co to znaczy i jaka powinna być, żeby była zgodna z nauką Kościoła. Więc to są takie podstawy, ale warto do podstaw wracać, warto dokonywać tej refleksji co jakiś czas, więc na końcu z drugiej strony tych kartek są pytania do refleksji, to zachęcam, żeby po spotkaniu zabrać ze sobą kartki i się zastanowić, pomyśleć właśnie nad tym, jaka ta duchowość jest, jaka jest moja relacja z Maryją. Duchowość maryjna nie jest łatwa, to musimy sobie od razu powiedzieć. Ja osobiście gdzieś duchowość maryjną odkryłem tuż przed seminarium. Jako młody chłopak miałem duży problem z duchowością maryjną. Często jej nie rozumiałem i wynikało to też z tego, że miałem takie doświadczenie, że patrząc na osoby, które są w sposób szczególny oddane Matce Bożej, odbierałem wrażenie, że ich pobożność jest do Maryi większa nieraz niż do Pana Jezusa. I tak to wtedy rozumiałem i wewnętrznie tego jakoś nie potrafiłem uchwycić i dopiero jeden z księży znajomych, który jakoś mi towarzyszy też na drodze powołania, wytłumaczył mi, że właściwie przeżywana pobożność maryjna, właściwa relacja z Matką Bożą nigdy nie zakrywa Chrystusa, że Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa i zawsze prowadzi do głębszej relacji z Nim. I tutaj chciałbym właśnie przeczytać ten pierwszy punkt i chwilę go omówić. Jedyny jest pośrednik nasz według słów apostoła, bo jeden jest Bóg, jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich. Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje Jego moc. Tutaj ojcowie Soboru właśnie wskazują na to, że Matka Boża, ona nie, w żaden sposób nie zakrywa tego działania Chrystusa, tak? Nie przyćmiewa Jego i nie powinna wychodzić na pierwszy plan, ale przeżywana relacja z Maryją zawsze powinna dążyć do ukazania mocy Chrystusa, właśnie ukazania tego, kim jest Chrystus, jak działa w Kościele, jak tworzy ten Kościół, jak w nim jest obecny. Co ważne, jakby to jest ta prawda, że my modlimy się do Ojca przez Syna w Duchu Świętym, że pośrednikiem między nami a Ojcem, a Bogiem jest Jezus Chrystus. I tak samo Matka Boża, jakby ona jest tą, która się za nami wstawia, i tak samo my jako lud wierny możemy modlić się za innych, na przykład kiedy proszą nas o modlitwę wstawienniczą, właśnie przez to, że przez chrzest jesteśmy włączeni w Chrystusa i uczestniczymy w tym Jego pośrednictwie, czyli przez Chrystusa my modlimy się do Ojca. I tak samo to wstawiennictwo Matki Bożej właśnie jest za sprawą tego, tej relacji z Chrystusem. ona jest właśnie, wstawia się za nami do swego Syna, ale to jest możliwe właśnie dzięki Chrystusowi, dzięki temu, że Maryja była zjednoczona z Bogiem. I to, co wspomniałem, że właśnie właściwa pobożność maryjna zawsze prowadzi do jej Syna, do Chrystusa i prowadzi do pogłębienia relacji z Nim. To jest taki wyznacznik, kiedy możemy zastanawiać się, czy ta nasza pobożność maryjna jest rzeczywiście pobożnością katolicką, to ona powinna prowadzić do tego, że odkrywamy, że nasza relacja z Chrystusem się pogłębia, że nasza relacja właśnie z Chrystusem jest coraz bliższa. I patrzmy dalej na kolejny punkt. Błogosławiona dziewica przeznaczona od wieków, łącznie z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi z postanowienia opatrzności Bożej matką, żywicielką boskiego Odkupiciela. W szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski. Widzimy, że mówimy nieraz, że Matka Boża jest naszą matką, naszą najlepszą matką, matką Kościoła i dobrze mówimy, bo tak jest. Ale co to do końca znaczy i skąd się to bierze, że Maryja jest naszą matką? No i tutaj czytamy, że w szczególny sposób Maryja współpracowała z dziełem Zbawiciela, czyli ze swoim Synem. I ojcowie też Soboru mówią, że Maryja jest dla nas matką w porządku łaski. Co to znaczy? W porządku łaski to nie jest w porządku biologicznym, czyli że nas urodziła biologicznie, ani nie w porządku adopcyjnym na przykład, że jesteśmy adoptowani przez Matkę Bożą, ale w porządku łaski to znaczy, że z zamysłu Bożego, czyli łaska greckie charis, łacińskie gracia, oznacza darmowy dar Pana Boga, na który my sobie w żaden sposób nie możemy zasłużyć. To jest dar dany nam od Boga. I tak samo jest z Matką Bożą, że jej macierzyństwo jest dla nas darem. Matka Boża jest dla nas matką w porządku łaski. Czyli taki był zamysł Pana Boga, żeby właśnie Maryja stała się matką wszystkich wierzących. I jest to łaska, jest to darmowy dar Boga dla nas. Ale też każdy z nas jest, sądzę, że możemy tak powiedzieć, każdy z nas jest darem dla Matki Bożej. Tutaj jest ten testament z krzyża. W Ewangelii świętego Jana, rozdział 19, wers 25-27, właśnie Jezus z krzyża mówi do Matki Bożej: oto Syn Twój, a do Jana mówi: oto Matka Twoja. I tradycja Kościoła od pierwszych wieków w osobie Jana widzi cały Kościół. Ojcowie Kościoła w osobie Jana widzą cały Kościół. I w ten sposób Maryja również, właśnie patrząc na tą scenę ewangeliczną, Maryja bierze cały Kościół, wszystkich wierzących, jako swoje dzieci. Właśnie dzieje się to w porządku łaski, czyli jest to dar Boga. Maryja jest naszą matką z samego faktu Bożego zamysłu, Jego daru. I punkt 62, który jest trochę dłuższy. To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie. Poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała, bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Na początku trudne słowo, na samym początku w pierwszym zdaniu, ekonomia łaski. Ekonomia łaski może nam się kojarzyć z zarządzaniem pieniędzmi i dobrze, bo ekonomia w teologii oznacza zamysł Pana Boga, plan Pana Boga. I tutaj właśnie ta ekonomia łaski, czyli pomysł Pana Boga, jego plan na to, jak tę łaskę rozdziela w Kościele wiernym. I właśnie macierzyństwo Maryi wynika właśnie z tego zamysłu Pana Boga, z tego jego planu łaski, że tak chciał, że Maryja właśnie jest tą matką wszystkich wierzących. I dzieje się to dlatego, że wyraziła swoje fiat nie tylko w momencie zwiastowania, ale również w całym swoim życiu wyraziła tak Bogu, również pod krzyżem powiedziała Bogu tak. i była wierna swojemu słowu. I Bóg właśnie przez to tak również wypełnia się wola Boża w tym, że Maryja jest matką również naszą. I to jej wstawiennictwo jest ustawiczne, czyli ono nie ustaje. Maryja, będąc w niebie jako Pani i Królowa, szczególnie tutaj patronka tej parafii, Maryja Królowa, jest tą, która nieustannie się wstawia za nami. Nieustannie wyprasza nam potrzebne łaski u Syna. I ostatni tutaj fragment wydaje mi się też bardzo istotny i trochę nawiązuje do tego pierwszego punktu. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem. Ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu, i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. To, co powiedziałem na początku, że właściwa pobożność maryjna, właściwie przeżywana relacja z Matką Bożą jest taka, że nie przyćmiewa Chrystusa i również oddając cześć Matce Bożej, zawsze oddajemy cześć Bogu, bo dziękując Bogu za osobę Maryi, uwielbiając jej życie, wielbimy Boga, który to życie dał Matce Bożej i do zadania, do którego ją powołał, w ten sposób wypełniła się wola Boża. I za to Boga chwalimy właśnie w życiu Maryi. I trzeba pamiętać, że Maryja Boża, Matka Boża jest tak jak my, człowiekiem, jest stworzeniem, nie jest Bogiem. To może być nieraz dla kogoś trochę szokujące, bo kult maryjny w Polsce, kult maryjny u nas jest bardzo żywy, bardzo mocny i to jest piękne, ale trzeba pamiętać, że Maryja nie jest Bogiem, tylko właśnie jest człowiekiem, jest stworzeniem, jest tą, która jest w szczególny sposób wybrana przez Boga w dziele zbawienia i która jest zajmuje wyjątkowe miejsce w gronie wszystkich świętych, ale tak jak prosimy o wstawiennictwo świętych, tutaj których mamy na przykład na obrazach, tak samo w ten sam sposób prosimy o wstawiennictwo Matkę Bożą. Prosimy ich o to, bo oni są już u Boga, oni są w niebie, żeby wstawiali się za nami w naszych potrzebach, w naszych sprawach. Prosimy ich o pomoc, trochę taką koleżeńską. Jak mamy koleżankę, kolegę, to proszę, pomóc się albo pójdź za mnie w tej sprawie do kogoś, czy możesz to załatwić. W ten sam sposób, będąc Kościołem tu na ziemi pielgrzymującym, święci już są w niebie jako Kościół chwalebny, prosimy ich o pomoc, bo oni są bliżej Pana Boga, jeszcze bliżej niż my. I kończąc, właśnie z tego faktu też, że Maryja jest w tak bliskiej relacji z Chrystusem, że jest właśnie w tej komunii z Bogiem i co widzimy w całym jej życiu, możemy też mówić o tym, że Maryja jest współodkupicielką, że jest skarbnicą łask, ale nie dlatego, że sama z siebie jest, tak? Tylko dlatego, że ona jest wszczepiona w Chrystusa. To, co jest na końcu, że Pan Bóg właśnie wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. My uczestniczymy w tym jednym źródle, którym jest Chrystus. Nasze właśnie wstawiennictwo pochodzi z faktu bycia wszczepionych w Chrystusa. My bez Chrystusa nic nie moglibyśmy sami z siebie. Ale to dzięki Chrystusowi właśnie możemy modlić się modlitwą Ojcze Nasz przez chrzest, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Możemy modlić się za innych i prosić o to wstawiennictwo. I na zakończenie chciałbym zachęcić do tego, żeby kochać Maryję. Pobożność maryjna jest bardzo piękna i bardzo ważna. Wielu świętych, jak na nich patrzymy, widzimy, że mieli w sposób szczególny, w jakiś sposób szczególny nabożeństwo do Matki Bożej. I trudno znaleźć jest świętego, który nie miałby nabożeństwa do Matki Bożej. Jedni mieli to nabożeństwo większe, inni mniejsze, ale coś jest takiego w relacji z Matką Bożą, że rzeczywiście ona prowadzi do tego, do swego syna. Ja tego doświadczam też właśnie pogłębiając tą swoją relację z Matką Bożą, że im bardziej oddaję życie Matce Bożej, im bardziej zawierzam jej pewne sprawy, to tym głębiej ta moja relacja z Chrystusem, ta relacja z Synem, z Ojcem, to wejście w życie Trójcy jest głębsze. Że Matka Boża jest tą, która w sposób szczególny prowadzi do swojego Syna i w sposób szczególny wyprasza u Niego potrzebne łaski. Więc do tego zachęcam, żeby będąc w kole żywego różańca mieć tą żywą relację z Matką Bożą i żeby rzeczywiście tą relację pogłębiać. Zachęcam też do tych pytań, do refleksji właśnie, które są na końcu, żeby zobaczyć, pomyśleć, jaka jest ta moja relacja z Maryją. Czy rzeczywiście rozmawiam z Matką Bożą, czy mam żywą relację z Matką Bożą. I tutaj na koniec jeszcze chciałem przywołać osobę błogosławionego, którego sądzę, że wielu z was zna osobiście. Jego obraz jest tu po prawej stronie, czyli błogosławiony kardynał Wyszyński, znało go za życia. Dla mnie jest takim od beatyfikacji też wzorem jakiegoś takiego życia oddanego Panu Bogu. I to jego zawołanie Soli Deo, tylko Bogu, jakby miało też dalsze człono, rozwinięcie, to było jego zawołanie na herbie Soli Deo, ale tam właśnie kardynał Wyszyński miał, mówił Soli Deo per Mariam, czyli tylko Bogu przez Maryję. I to widzimy w jego życiu to oddanie Matce Bożej, w sposób szczególny właśnie w wizerunku częstochowskim, ale on jest osobiście dla mnie przykładem tego życia oddanego Maryi i tej niesamowitej relacji z Chrystusem, że właśnie to jego życie oddane Matce Bożej jest dla mnie takim umocnieniem, że warto, że możemy trochę egoistycznie, że to się opłaca. I rzeczywiście tak jest, że to życie z Matką Bożą się opłaca, więc do tego zachęcam do patrzenia na świętych, no i do właśnie pogłębiania relacji z Chrystusem, odkrywania relacji z Chrystusem każdego dnia, ale też przez Maryję, żeby to Maryja nas prowadziła zawsze do swojego Syna.
Mógł zapłać. Jedno tylko dodanie do tego właśnie, co powiedział Fryderyk Michał. Jak pamiętacie, rozważaliśmy list Jana Pawła II dotyczący różańca i pokazane było to, ja podkreślałem właśnie, że nawet w różańcu, który tak skojarzony jest z modlitwą maryjną, przynajmniej tak go uważamy, to jest to rzeczywiście modlitwa, która w samym centrum ma Chrystusa i Maryja, którą właśnie rozważam, której za jej wstawiennictwem rozważamy właśnie części poszczególne różańca, właśnie pokazuje nam coraz bardziej Chrystusa i w tej modlitwie chodzi o to, abyśmy kontemplowali, czyli poznawali coraz bardziej, przyglądali się obliczu samego Chrystusa. Więc to tak, że jesteście blisko ku temu, co mówił kleryk Michał. Bóg zapłać serdeczne za to spotkanie. Dużo siły wam życzę na ten nowy miesiąc, miesiąc wrzesień i do zobaczenia jutro na mszy świętej. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.